Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, nauczycielka języka polskiego i miłośniczka kierunku tak trudnego jak Indie. Jak się zabrać do takiej wyprawy? Którą część Indii pani proponuje? I czy to jest sprawa dużej wyprawy, czy też można zorganizować sobie taki wyjazd na dosłownie kilku przyjaciół?
Nasza wyprawa była bardzo kameralna, bo pojechałyśmy we 3 osoby. W całej organizacji pomogło nam to, że już znałyśmy człowieka na miejscu. Był to nasz kierowca, którego poznałam rok temu podczas pierwszej wyprawy do Indii, która dla odmiany była organizowana przez Polskie Biuro Podróży. Wtedy zaprzyjaźniliśmy się z Peralczykiem, który w dużej mierze bardzo pomógł nam w organizacji wszystkich potrzebnych rzeczy. Dzięki jego pomocy miałyśmy zapewniony przede wszystkim transport oraz noclegi, co było dla nas najważniejsze.
Jaka pora jest najlepsza na wyprawę pod względem finansowym i pod względem pogodowym? Jak to można sobie zaplanować, żeby Kerala była dla nas najbardziej łaskawa?
Myślę, że najlepszy jest koniec roku, czyli grudzień, styczeń, już początek roku i luty. Może jeszcze kawałek marca, no bo potem po prostu zaczyna się robić bardzo gorąco, a wkrótce zaczynają się wielkie deszcze, które no niekoniecznie sprzyjałyby dobremu zwiedzaniu.
Czyli to jest tak zwany wysoki sezon?
Dokładnie tak.
Czy to znaczy, że jest tam drogo?
Nie. Najdroższe są bilety, które pochłonęły 2/3 naszego budżetu. Miałyśmy lecieć i leciałyśmy 3 lotami do miejsca przeznaczenia, więc podróż była rzeczywiście dość długa czy męcząca. Trudno powiedzieć, jeżeli ktoś lubi podróżowanie, to każda minuta jest tak naprawdę fascynująca.
Lokalne indyjskie linie lotnicze. Czy to nie brzmi troszkę niepokojąco dla Europejczyków przyzwyczajonych do komfortu?
Komfort był zapewniony także i tam. Nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń.
Czy trudno kupić bilety takie na lokalne loty?
Nie, ponieważ myśmy już kupiły wszystko w Polsce, zarówno na podróż tam, jak i na podróż z powrotem. W związku z tym byłyśmy w pełni zabezpieczone.
Gdzie było lądowanie?
Najpierw we Frankfurcie, potem w Mumbai, a wreszcie w Cochin. Zaś w drodze powrotnej z Cochin poleciałyśmy do New Delhi, z New Delhi do Monachium i wreszcie do Warszawy.
Kawałek świata. Cochin to jest taka stolica Kerali?
To jest taka nieoficjalna stolica Kerali, ponieważ oficjalną jest Trivandrum, czyli inne zupełnie wielkie miasto.
Czy w Cochin był dłuższy przystanek, czy to tylko taka baza wypadowa do tej podróży, która była przed panią?
Rzeczywiście 3 dni spędziłyśmy w Cochin, ale dla odmiany na koniec podróży. Po to, żeby po prostu zwiedzić i Stare Miasto, i Fort Cochin. No i zobaczyć też, jak wygląda życie wielkomiejskie, które chyba niekoniecznie nas porwało.
Dlaczego pani się zdecydowała na Keralę?
Przede wszystkim są tam niezwykle przyjaźni, otwarci ludzie. Cała sympatia, jaką zostałyśmy otoczone, rzeczywiście jest dla nas wręcz wzruszająca, ponieważ poznałyśmy rodzinę pana kierowcy. Byliśmy u niego na obiedzie, takim tradycyjnym, podawanym na liściach bananowca w jego własnym domu. Oglądałyśmy także efekty strasznej powodzi, która nastąpiła u nich w minionym roku kalendarzowym, która dotknęła wiele, wiele rodzin, wiele osób też straciło życie, więc Kerala odbudowuje się dość powoli, ale uparcie i do przodu. Chciałyśmy to wszystko zobaczyć, przede wszystkim poznając zwyczajne życie ludzi.
Same panie podróżowały?
Tak.
No właśnie, czy to nie jest w kraju, który słynie z tego, że kobiety się traktuje delikatnie, rzecz ujmując, nie najlepiej? Czy to nie jest trochę niebezpieczne?
Z moich doświadczeń wynika, że to nie jest niebezpieczne. Podróżowałyśmy po południu Indii w zeszłym roku, a po samej Kerali w tym roku. Nie było ani jednej sytuacji niebezpiecznej, która byłaby wręcz dwuznaczna. Faktem jest, że nie szukałyśmy też wrażeń, nie chodziłyśmy do nocnych klubów, czy do jakichś takich nieprzyjemnych miejsc dla nas. Natomiast bywałyśmy w miejscach, gdzie byli wyłącznie sami Hindusi, sami Keralczycy, którzy traktowali nas z niezwykłym wręcz szacunkiem, z niezwykłą ciekawością, taką chęcią nas poznania wręcz, ponieważ jesteśmy dla nich po prostu egzotyczne.
Czy dzieci chciały koniecznie dotknąć jasnych włosów i sprawdzić, czy skóra jest naprawdę biała?
Nie tylko dzieci. Była taka sytuacja, że w pewnym sklepie, gdzie była naprawdę ciasnota, bo te kobiety się pchały do biżuterii, nie tylko my jako białe. I w pewnym momencie podeszła do mnie kobieta i niby mimochodem, ale dotknęła mnie do ramienia, popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się i poszła dalej. To było dotknięcie na szczęście. żadnych gestów nie było absolutnie ze strony mężczyzn. Tutaj dodam jednak, że też i my nie prowokowałyśmy, ponieważ ubierałyśmy się raczej w stylu hinduskim, czyli bardzo skromnie. Dekolty były skromnie zakryte, rękawy raczej do łokcia albo nawet i dłuższe. Żadnych krótkich spodenek, długie spodnie albo spódnice. Kiedy uczestniczyłyśmy w takim festiwalu dorocznym, święcie przy świątyni, nazwałyśmy to świętem parafialnym, żeby było nam łatwiej. Miałyśmy na sobie tradycyjne keralskie sari, czyli kremowe z cienkiej batystowej bawełny, które wykończone było piękną złotą nicią.
Skąd się takie sari bierze w drodze? Wchodzi się do pierwszego lepszego sklepu z sari i mówi: poproszę lokalne?
Dokładnie tak można zrobić, aczkolwiek dla nas to był prezent od naszych gospodarzy.
W jakim języku mówimy, podróżując po Kerali?
Obowiązuje nas język angielski, ponieważ język Malayalam, czyli ten tradycyjny, którym się porozumiewają Keralczycy, dla nas jest absolutnie obcy i nie potrafimy nic powiedzieć w tym języku, może tylko dzień dobry, czyli suprabhatam.
Czy Kerala jest bardzo turystycznym miejscem?
Zdecydowanie jest turystyczna, przede wszystkim na wybrzeżu. Są liczne kurorty, gdzie jest bardzo dużo Europejczyków, bardzo dużo też Amerykanów czy Australijczyków, którzy po prostu spędzają tam swój czas. Życie toczy się trochę inaczej, jest podporządkowane jak gdyby ruchowi turystycznemu.
Wędrujemy dzisiaj do Indii, a konkretnie naszą bazą podróżną w Uchu na Świat jest Kerala, gdzie pani Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, była już po raz drugi. Od czego zacząć, żebyśmy też mogli zobaczyć to, co w tańcach najpiękniejsze, najciekawsze?
Wzięłyśmy udział już pierwszego wieczoru w lokalnym święcie, w którym mogłyśmy przede wszystkim uczestniczyć jako widzowie, stojąc metr, dwa metry od tancerzy i od muzyków. Ten festiwal był nad rzeką Periyar, w miejscu, które było niegdyś w sierpniu czy we wrześniu zalane właśnie przez powódź, w którym to miejscu znowu ludzie spotykają się i świętują wspólnie, mogąc cieszyć się ze spokojnego wreszcie życia. Festiwal odbywał się niedaleko miasta Kocin, mniej więcej 50 km od miasta.
Czy każdy może przyjść, czy trzeba jakoś specjalnie wpisać się na listę gości?
Oczywiście, jest to festiwal doroczny, nazywa się Pujam. Najpierw uczestniczyłyśmy jako widzowie samej świątyni, wciągnięcie takiej uroczystej flagi na maszt, potem składanie ofiar, potem wreszcie błogosławieństwo ze strony kapłanów. Nie mogłyśmy wziąć w tym udziału, bo nie jesteśmy hinduistkami. Natomiast dla nas jako Europejek było to bardzo ciekawe nawet obserwować to, w jaki sposób ludzie uczestniczą w obrzędach, no przede wszystkim dla nich zrozumiałych. Kiedy nam wytłumaczono, o co chodzi, i my zaczęłyśmy to rozumieć.
To była okazja do tego, żeby być bardzo blisko tancerzy. Dlaczego to jest takie ważne w tańcu Bollywood, czy w tańcu świątynnym?
W czasie tego festiwalu byłyśmy jako widzowie uczestniczkami tego rytuału, ponieważ obok nas stali bębniarze z ogromnymi bębnami, którzy wybijali niezwykły rytm, który czuło się tak naprawdę w sobie, w sercu. Miałam wrażenie, że jestem porwana przez ten rytm. Ja nie tańczyłam, tylko chłonęłam to uchem, oczami, całą duszą. Ludzie się świetnie bawili. Mężczyźni tańczyli. Kobiety raczej obserwowały skromnie z boku. Dzieci, choćby nawet malutkie, były na rękach u swoich rodziców. Był dość późny wieczór, mniej więcej godzina 21, wręcz 22. Za chwilę ten festiwal już miał się kończyć. Natomiast wszyscy byli w poczuciu ogromnej radości i jedności. Na festiwal zostali zaproszeni bębniarze w licznych grupach, które to grupy rywalizowały ze sobą, w związku z czym szło się od grupy do grupy, która obserwowała nas jako jasnoskóre kobiety i wręcz było to motywujące, żeby grać jeszcze lepiej. Nie było wrażenia dystansu między artystą i widzem i to było niezwykle inspirujące dla mnie. To nie jest taka sztuka wysoka, którą moglibyśmy obserwować powiedzmy w sali filharmonii, tylko miałyśmy kontakt wręcz no, z taką sztuką wynikającą z korzeni.
Czy był taki moment, że chciała pani zatańczyć? Czy w ogóle mogła pani to zrobić?
Kiedy jest rytm, to mam wrażenie, że ja cały czas tańczę, ale nie tańczyłam. Starałam się strojem nie rzucać w oczy, uczestniczyć po prostu jako zwyczajny widz, stojąc z boku.
Nie był to festiwal dla turystów, którzy przyjeżdżają i zwiedzają Kerale.
Nie. Byłyśmy jedynymi białymi osobami na miejscu tego festiwalu.
Żeby o takich wydarzeniach się dowiedzieć, nie przeczytamy lokalnej gazety, więc trzeba się po prostu pytać.
Tak, trzeba się pytać. Zapytać taksówkarza, zapytać kierowcę motorikszy, gdzie jest najbliższy festiwal, czy mógłbyś mnie tam zawieźć. W taki sposób trafiłyśmy na festiwal rok temu.
Skoro mówimy o rozmowach z rikszarzami, trzeba chyba pamiętać, że jeżeli gdziekolwiek się wybieramy i umawiamy, to zawsze trzeba zapytać o cenę.
Nie jest tak, że na przykład leżak stojący przy hotelu na plaży przynależy do tego hotelu, o czym mogłyśmy się przekonać. Kiedy z tego leżaka wstałam, okazało się, że trzeba było za niego zapłacić, o czym wcześniej nie wiedziałam, kiedy zdecydowałam się z niego skorzystać. Bezustanne pytania.
Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, po raz drugi odwiedziła Indie, a konkretnie zawitała do Kerali. Oprócz tego, że Kerala ma takie mniej turystyczne, ale fascynujące atrakcje, jak festiwale, chociażby taneczne, to jest też miejscem bardzo przyjemnym dla turystów z Europy i nie tylko.
Wybrzeże jest bardzo atrakcyjne, jest piękne i ciepłe Morze Arabskie, w którym można się bez problemu kąpać.
Nie ma śmieci?
W tych miejscach, co byłyśmy, nie ma śmieci, aczkolwiek nie w każdym miejscu można się ukąpać, bo na przykład w niektórych miejscach są wyłącznie rybacy ze swoimi łodziami, ze swoimi sieciami i po prostu wchodzenie do wody w tym momencie byłoby niewskazane, żeby im po prostu nie psuć pracy.
Czy tam są takie duże fale niebezpieczne, czy takie mniejsze jak bałtyckie?
Był taki dzień w czasie naszego pobytu, że do wody weszłam tylko po kolana. Fale były tak wielkie, że po prostu obawiałam się porwania przez prąd.
Nie ma tam ratowników na wybrzeżach?
Na tej plaży akurat byli. Co ciekawe, jak jest, zapada zmrok, jest załóżmy godzina 20, 20.30, są gwizdki. Należy obowiązkowo opuścić plażę. Wyjść z wody. Można siedzieć oczywiście na piasku, natomiast nie wolno się kąpać. Jeżeli ktośkolwiek w nocy byłby złapany, no to po prostu zapłaci mandat. Myślę, że bardzo atrakcyjne także jest pojechanie w głąb Kerali, w góry, mianowicie do Munaru. Tam wysokie góry sięgające aż 2000 metrów, których zbocza porośnięte są krzakami herbaty. Wyglądają one jak taki piękny, zielony dywan. Zachwycające, oszałamiające widoki. W zasadzie za każdym zakrętem było coś innego, było coś nowego, co przyciągało nasz wzrok. Nie tylko mogłyśmy zwiedzać plantacje herbaty, robić zdjęcia paniom, które zbierają te listki do swoich koszyków umieszczonych na plecach. Miałyśmy także wyjazd, taką wycieczkę ponad chmury. Była to wyprawa wozem takim terenowym, który wynajęłyśmy dodatkowo za, proszę mi wierzyć, bardzo przyzwoitą cenę. Pojechałyśmy wysoko ponad chmury i rzeczywiście byłyśmy na 2000 metrów w chmurze. Widoki były żadne, ale świadomość, że jest się tak wysoko jak w polskich Tatrach i nadal mogę być z krótkim rękawem i pogoda mnie nie wystraszy, nie przyjdzie znienacka śnieg czy inna wichura, rzeczywiście jest bardzo, bardzo komfortowe. Przygoda życia.
Co jeszcze można zaproponować turystom podlaskim, którzy pomyślą sobie, aha, Kerala, ciekawy kierunek.
Wspaniała, jeszcze dzika przyroda. Możemy jadąc samochodem na obrzeżach szosy zobaczyć siedzące małpy. Całe rodziny wręcz małpie, które tam przebywają. Nie udało się nam zobaczyć, co prawda, słonia na wolności, ale widziałyśmy słonie w takim ogrodzie zoologicznym.
Czy są jakieś okazy, których powinniśmy się w Indiach obawiać?
Nie mam przykrych doświadczeń ze zwierzętami, ale proszę mi wierzyć, nie chciałam głaskać małpy. Z tego względu, żeby po prostu nie narażać się na niepotrzebne nieprzyjemności, bo małpy potrafią być złośliwe.
Pewnie mają powód.
Zapewne.
Pająki w hotelach?
Nie widziałam ani jednego.
Duża ulga dla niektórych.
Za to były jaszczurki.
Śliczne.
Oczywiście. Nieduże, ale zawsze taki gość mógł się znaleźć w naszym pokoju hotelowym.
Niejadowite.
Nie, nie były jadowite.
Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, niedawno wróciła z Kerali. Kerala to jest część Indii. Piękna, jak wynika z tej opowieści. Mamy piękną scenerię, ale czy jako turyści też możemy czuć się komfortowo, zwracając uwagę na równie piękne, chociaż nie tak dla nas znane jedzenie?
Jedzenie jest niezwykle różnorodne. Jest kilkanaście rodzajów chleba. Nie jest to, proszę Państwa, taki chleb, jak my sobie wyobrażamy, bochenek kupiony w sklepie. Raczej są to różnego rodzaju placuszki. Większe, mniejsze, miękkie, chrupiące, wilgotne, suche. Często są robione na przykład z zakwaszonej mąki ryżowej, która jest przygotowana oczywiście dzień wcześniej.
To się bezglutenowcy ucieszą.
Zapewne to byłoby dla nich naprawdę znakomite wyjście. Do tego są różnego rodzaju warzywne, powiedzieć by można, gulasze, czyli wszelkiego rodzaju przygotowane, upichcone smakowicie warzywa, bardzo różne, i marchewka, i ziemniaczek, i znajdziemy tam także kalafiora. Wszystko przyprawione w znakomity sposób, niezwykłymi takimi wonnymi przyprawami, które tam są.
Wygląda to na kuchnię wegetariańską.
Przede wszystkim jest to kuchnia wegetariańska. Kilka razy spróbowałyśmy także kurczaka. Jedną z tradycyjnych potraw jest również wołowina w Kerali, co jest dosyć dziwne, ponieważ hinduiści generalnie nie jedzą mięsa krowiego, to zrozumiałe. A jednak jedna z naszych koleżanek spróbowała, powiedziała, że całkiem smakowita była ta wołowina. No jest to taki smakołyk. W Kerali zamieszkują bardzo różne wyznania. Obok hinduistów mieszkają katolicy i wiele innych wyznań chrześcijańskich, a także muzułmanie. W związku z czym rzeczywiście jest to stan, w którym oni żyją w przyjaźni, w wielkim zrozumieniu, w wielkim szacunku dla siebie. Stąd też może być takie oryginalne połączenie w kuchni. Potrawy nie muszą być bardzo ostre. Mogą być też łagodne, także znakomicie się je spożywało. Aczkolwiek wiedząc, że jem ostre potrawy, wiedziałam, że na pewno mi nie zaszkodzą, że się po prostu nie zatruję. Nie jadłam lodów, ani innych przetworów mlecznych. Tutaj muszę to przyznać.
I woda.
No właśnie, woda była przede wszystkim butelkowana, ale po kilku dniach już piłam taką wodę podawaną po prostu w restauracji w blaszanych kubkach. Żyję, oddycham, nic mi nie jest.
A szczepienia przed wyprawą były?
Tak, miałam szczepienia takie bardzo podstawowe. Chodzi o WZW typu A i typu B. No i szczepienia od tężca. Miałyśmy ze sobą węgiel, miałyśmy inne potrzebne lekarstwa.
Przydały się?
Powiem szczerze, że nie.
To jest dobra wiadomość w takim razie. Jeszcze jest kwestia jedzenia związana z kulturą jedzenia palcami.
Keralczycy i w ogóle hinduiści bardzo często jedzą, przede wszystkim jedzą prawą ręką. To znaczy lewą mogą sobie pomóc na przykład w przełamaniu placka, w podzieleniu na porcje, po czym rzeczywiście jedzą prawą ręką wyłącznie. Nam jako Europejkom były na początku podawane łyżki, po czym było wielkie zdziwienie na przykład obsługi, obsługa zawsze była męska, że trzy jasnoskóre kobiety jedzą rękami i myślę, że radzą sobie całkiem nieźle.
Czy panie się uczyły przed wyjazdem, próbując w domu zjeść wszystko ręką?
Nie uczyłyśmy się. Myślę, że to jest pewnego rodzaju też pierwotna umiejętność, tak jak jedzą nasze małe dzieci.
Jak ktoś zgłodnieje, to sobie poradzi. Ale czy przed takim obiadem była możliwość, żeby te ręce gdzieś umyć?
Zawsze jest łazienka, w której można umyć ręce z mydłem bez problemu. Po obiedzie też trzeba te ręce umyć, ponieważ niejednokrotnie są brudne aż do łokci.
Rękawy z falbankami nie wchodzą w grę w takim razie, absolutnie. Kerala i smaki. Czy są tam jakieś specjalne smaki, które się mogą kojarzyć z Keralą?
Bardzo mi się kojarzył z Keralą chipsy bananowe. I to nie na słodko, tylko wręcz przeciwnie, lekko słonawe.
Czy one są podobne do tych, które możemy kupić w Polsce?
Tak, bardzo podobne.
To jest dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają te chipsy. To teraz wiedzą, że są prawie takie jak w Kerali, jeżeli sobie trochę posolą.
Tak jest.
Można planować podróże tematycznie i my dzisiaj o takiej podróży opowiadamy. Anna Jóźwiak, instruktorka tańca Bollywood, oczywiście podróżowała po Indiach śladem takich tanecznych inspiracji. Zawędrowała do Kerali. W całych Indiach także tam odbywają się różne świątynne ceremonie, ale czy taniec jest jakoś obecny w życiu codziennym Keralczyków?
Myślę, że tak, ponieważ Keralczycy uwielbiają festiwale. Wzięłyśmy udział jako widzowie oczywiście w festiwalu Nishagandhi, który odbywał się w Trivandrum, co więcej, na pięknej, wielkiej scenie, przy pięknej, wielkiej widowni. Nie musiałyśmy zapłacić ani rupii za wstęp. Jest to otwarte dla każdego, każdy może przyjść i oglądać artystów naprawdę na znakomitym poziomie. Przeważnie były to występy solistów, zawsze z towarzyszeniem muzyki na żywo. Widziałyśmy też występujące grupy, obejrzałyśmy występy tańca klasycznego Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi. W zasadzie ostatniego dnia zwiedzałyśmy szkołę tańca Kalamandalam, która w zasadzie jest uniwersytetem sztuki, kultury i tradycji Kerali. Tam młodzi ludzie nabywają umiejętności tańca, śpiewu, nabywają także umiejętności gry aktorskiej potrzebnej do teatru Kathakali. Kształceni są tam muzycy do gry na bębnach. Tam w jednej klasie, w której oczywiście siedzi główna nauczycielka, po prostu guru, siedzieli także muzycy, zaprezentowały nam się dwie grupy uczennic, które opowiadały za pomocą ruchu w tańcu Mohiniyattam historie związane z religią. Była to historia o Ganeszy, o Bogu, który ma głowę słonia. I proszę mi wierzyć, kiedy obserwowałyśmy te dziewczyny tańczące, ja mogłam dostrzec te charakterystyczne ruchy ciężkiego słonia z trąbą, machającego uszami. Nasza przewodniczka powiedziała tym uczennicom i nauczycielce i grupie muzyków, że my też jesteśmy tancerkami. Dlatego też one bardzo prosiły, żebyśmy zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wiedząc, że my tańczymy taniec Bollywood, ale przede wszystkim bazujemy na klasycznych tańcach indyjskich i te dziewczynki, które były dla mnie jak mistrzynie w tańcu, uprosiły mnie, żebym ja, Słowianka, zatańczyła im kilka kroków. I proszę mi wierzyć, że to było przeżycie naprawdę niezwykłe. Kiedy ja, Polka, stanęłam przed guru, stanęłam przed dziewczynkami i ich muzykami i rzeczywiście mogłam zatańczyć kilka kroków z choreografii Kathak. Było to naprawdę poruszające i niezapomniane. Taniec klasyczny jest obecny w życiu każdego hinduisty. On może nie znać ruchów tanecznych, ale będzie wiedział, jaka historia jest opowiadana właśnie przez tancerza, który wykonuje odpowiednie gesty, który wykonuje pewne ruchy, czy też gra samą twarzą. Byłyśmy w takim miejscu, w sanktuarium w zasadzie, które się nazywa Guru Vayur. I oprócz tego, że jest tam masa pielgrzymów, którzy w ciszy i spokoju, w pokorze czekają na swoją kolejkę, żeby wejść do świątyni, to wiele osób też siedzi obok i na pięknej scenie ma szansę podziwiać dziesiątki zespołów. Przeważnie są to zespoły dziecięce lub młodzieżowe, które tańczą właśnie klasyczny taniec po to, żeby czcić swojego Boga. W związku z czym myśmy miały przez cały dzień szansę obserwować ich występy, które po prostu były tuż obok świątyni, w zasadzie na terenie świątyni.
Skoro uwielbiani są tam aktorzy i aktorki Bollywood, tam się w tych filmach właściwie więcej tańczy niż gada. Czy są jakieś takie szkoły typowo komercyjne?
W dużych miastach oczywiście jest coś takiego, że można się zapisać na kurs Bollywood i po prostu zgłębiać tajniki tego akurat stylu. Natomiast jeśli chodzi o taniec klasyczny, to po prostu ma się swojego guru, który będzie uczył przez kilka lat. I tak naprawdę jest się po prostu pod jego opieką, ponieważ on sygnuje swoim imieniem i nazwiskiem moje wykształcenie. Dlatego jedno z pierwszych pytań, które padło ze strony guru siedzącej w fotelu, było, czy mamy swojego guru w Polsce? I ja powiedziałam, tak, mamy naszą nauczycielkę, u której się uczymy.
Była znana w Kerali?
Nie, nie była znana.
Już teraz jest. Teraz już szkoła tańca
tak jest.
Usłyszała to nazwisko. No dobrze. Dobre rady dla tych, którzy postanowili teraz tropem tańców wybrać się do Kerali.
Dwa wielkie miasta, które byłyby dobrą bazą, to Kochin oraz Trivandrum. Niekoniecznie trzeba mieszkać w samym centrum wielkomiejskim, ale gdzieś na obrzeżach, gdzie rzeczywiście można znaleźć przyjazne i niezbyt drogie kwatery. Bardzo polecam kwatery prywatne, nie tylko hotele, ponieważ wtedy poznajemy po prostu życie zwyczajnych ludzi mieszkających. W ten oto sposób myśmy poznały na przykład przesympatyczną rodzinę z dwiema dziewczynkami, które to dziewczynki na przykład wieczorami urządzały nam pokazy tańca. Same z siebie chciały koniecznie pokazać, jak one tańczą, potem my oczywiście tańczyłyśmy dla nich. W związku z tym można w internecie poszukać informacji na temat festiwali. Styczeń jest właśnie przebogaty w festiwale, bo jest to dobry moment. To jest niezbyt gorąca pora roku, gdzie rzeczywiście sami Keralczycy także chętnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Także polecam szukanie w internecie.